Jarosław Turek, witam i zapraszam na podsumowanie wydarzeń tygodnia w relacjach naszych reporterów. A w tym tygodniu obserwowaliśmy, jak dobowe liczby zakażeń koronawirusem biją kolejne rekordy. Ponad 2000, ponad 3000, aż wreszcie grubo ponad 4000, a wydaje się, że może być o wiele więcej. Epidemicznym statystykom towarzyszy też rosnąca nerwowość rządzących. Minister zdrowia najpierw ogłosił program zero tolerancji dla osób lekceważących obostrzenia sanitarne i karanie takich osób mandatami.
Bez maseczki, tam gdzie to jest konieczne, może być tylko osoba, która posiada odpowiednie zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający brak możliwości noszenia tej maseczki. Każda osoba bez maseczki, która nie będzie posiadała takiego dokumentu, będzie z całą surowością karana właśnie w ramach tej polityki zero tolerancji.
Ale pod koniec tygodnia, gdy skok zakażeń zaskoczył chyba nawet pana ministra, ogłoszono, że od weekendu w całym kraju obowiązuje żółta strefa epidemiczna. Każdy z nas musi więc teraz przestrzegać ograniczeń narzucanych przez służby sanitarne. Są też oczywiście strefy czerwone, gdzie jest jeszcze gorzej, ale generalnie kraj także systemowo szykuje się do odparcia jesiennej fali zakażeń, informuje Dorota Matyjasik.
O rozpoczęciu intensywnych przygotowań informował premier Mateusz Morawiecki. W każdym województwie jeden szpital ma być przekształcony na koordynacyjny dla zakażonych pacjentów. Nad całością opieki nad chorymi czuwać mają wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego, poszerzone o przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia, lekarzy i pielęgniarki. W Łodzi pierwsze posiedzenie zespołu już się odbyło, a o jego ustaleniach poinformował wojewoda łódzki Tobiasz Bochański. Na szpital koordynacyjny został wyznaczony szpital imienia Biegańskiego w Łodzi. Poza częścią dla pacjentów z innymi chorobami zakaźnymi, całość będzie przeznaczona dla chorych na COVID-19.
Dlatego, że po pierwsze w szpitalu Biegańskiego znajduje się najlepsza, najbardziej wykwalifikowana kadra zakaźnicza w naszym województwie. Tam pracuje pani profesor Piekarska, tam pracuje pani doktor Bartczak, która jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych. To wysoce specjalistyczny szpital. Będziemy go w najbliższych dniach przekształcać.
W regionie łódzkim do końca przyszłego tygodnia liczba łóżek dla zakażonych pacjentów zostanie podwojona. Będzie ich 860, między innymi w Łodzi, Tomaszowie Mazowieckim, Radomsku i Skierniewicach.
Oprócz tego musimy pamiętać, że osoby chorujące na SARS-CoV-2 to może być każdy, nawet z innymi przypadłościami, i istnieje wymóg, abyśmy stworzyli więcej łóżek psychiatrycznych dla takich pacjentów, zatem ta baza zostanie powiększona w szpitalu Babińskiego.
Zostanie utworzonych też 700 łóżek obserwacyjno-izolacyjnych w każdym szpitalu należącym do sieci.
Czyli dla tych pacjentów, którzy niekoniecznie mają stwierdzony COVID, a chcą się leczyć na inne choroby.
Przy wojewodzie 24 godziny na dobę pracować będzie centrum koordynacyjne. Na bieżąco zbierać będzie wszystkie dane, na przykład o braku miejsc czy wyłączeniu jakiegoś oddziału przez sanepid. To centrum ma podejmować decyzje o ruchu pacjentów, a także rozstrzygać ewentualne spory.
Wówczas będziemy korzystali z autorytetu lekarza zakaźnika, który będzie jasno na podstawie swojej wiedzy medycznej wskazywał, iż pacjent może znaleźć się w konkretnym szpitalu i to jest zgodne z diagnozą jego stanu, jak i perspektywą przebiegania jego choroby. Jeżeli pacjent będzie wymagał wielospecjalistycznego szpitala, będzie wymagał innych zabiegów, nie tylko związanych z SARS-CoV-2, wówczas będzie on trafiał na odpowiedni oddział.
Problem, z którym trzeba będzie jeszcze się zmierzyć, są braki kadrowe. Mówił o tym prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Paweł Czekalski.
Powinno się wypracować logistyczno-organizacyjne rozwiązania, które pozwolą przy tej mizernej kadrze jakoś dać przynajmniej szansę, bo ja nie chciałem powiedzieć odporu epidemii to nie mamy, ale przynajmniej szansę poradzenia sobie z tymi chorymi, którzy bezwzględnie muszą być leczeni, no bo część jest bezobjawowych, prawda, więc ci nie. No ale na przykład to, co wojewoda powiedział, bardzo dobrze powiedział i myśmy to bardzo poparli, że na przykład jeżeli jest ognisko SARS-u w DPS-ie, no bez sensu, żeby tych ludzi, którzy do tej pory nie wymagali leczenia szpitalnego, umieszczać w szpitalach. A dyrektorzy DPS-ów na siłę, żeby do szpitala ich zabrać. Nie, tam trzeba kadrę opiekunów, nie pielęgniarek, nie lekarzy. Oni wymagają, przepraszam bardzo, zmienienia pampersa, podania jedzenia i podania leków. I to w domu można zrobić też przecież.
Wojewódzkie Centrum Koordynacyjne także będzie decydować o przesunięciach kadrowych. Jednak, jak podkreślił wojewoda, nie chodzi o rozwiązania siłowe, a wypracowanie porozumienia z lekarzami, konsultantami i służbami ratunkowymi. W tej sprawie rozmowy jeszcze trwają.
W każdym razie pora sobie przypomnieć, jakie zakazy obowiązują w żółtej strefie, bo jak się wydaje, poczynania władz zmierzają również do tego, aby wymusić ich respektowanie. Najgorzej będzie oczywiście w strefach czerwonych, których w województwie łódzkim mamy teraz 3. To powiaty bełchatowski, wieluński i Piotrków Trybunalski. Jak tutaj należy się zachowywać? Przypomina Monika Gosławska.
W obu strefach należy zasłaniać usta i nos, nie tylko w sklepie, autobusie czy kościele, ale również na ulicy.
Bez względu na to, czy to jest strefa czerwona czy żółta, cały czas chodzę w maseczce na ulicy.
Jest to niewygodne dla każdego, ale nasze zdrowie jest najważniejsze.
Trzeba myśleć o tym, że się dba nie tylko o swoje zdrowie, ale też trzeba dbać o innych.
Z obowiązku zasłaniania ust i nosa będą zwolnione osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie bądź dokument, który potwierdza niepełnosprawność. Poza tym w czerwonej strefie lokale gastronomiczne będą pracowały między 6 a 22. W całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie będzie można tańczyć.
Nasz lokal akurat, powiedzmy, jest lokalem, w którym nie organizujemy jakichś większych imprez okolicznościowych.
Mówi Małgorzata Kowalczyk, szefowa jednej z piotrkowskich restauracji.
Ta godzina do 22 może dla nas nie jest jakąś wielką tragedią, ponieważ w tym momencie to czasami lokal zamykamy o 8, o 9 z powodu braku po prostu klientów. Natomiast w tych lokalach, w których organizowane są te imprezy okolicznościowe, już nie mówię o jakichś tam większych weselach, ale tych przyjęciach takich rodzinnych, gdzie chociażby do tej 12 godziny goście by chcieli posiedzieć, no myślę, że to jest wielka strata.
W przypadku wesel i innych uroczystości rodzinnych w czerwonej strefie wprowadzone zostają limity 50 osób, w żółtej 75. W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz organizacji i uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych. Niektóre z samorządów objętych czerwoną strefą już modyfikują swoje grafiki. Przykładem może być bełchatowski magistrat, mówi jego rzeczniczka prasowa Kryspina Rogowska.
W tym roku miejskie obchody Dnia Nauczyciela, czyli Święto Edukacji Narodowej, będzie musiało zostać zorganizowane inaczej. Przede wszystkim do wszystkich nagrodzonych nauczycieli wysłane zostaną listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe.
Zmiany w organizacji wydarzeń kulturalnych zapowiada także Łódź, która jest w strefie żółtej, mówi dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Piotr Bors.
Od rana dyrektor Wydziału Kultury został zobowiązany do tego, żeby wspólnie z dyrektorami z poszczególnych instytucji kultury wprowadzać te obostrzenia, ale też robić to na tyle elastycznie, że tam, gdzie możemy, żeby tych imprez czy na przykład zajęć nie odwoływać, a na przykład przenieść je w plener.
Strefa czerwona to także ograniczenia w korzystaniu z komunikacji miejskiej. Są miejsca, gdzie czerwona strefa już była, a teraz po przerwie wraca. Przykładem może być powiat wieluński, ale o tym nasz reporter Krzysztof Tobilewicz.
Wieluń już raz w czerwonej strefie się znalazł. Wówczas Straż Miejska i Policja miały uczulać mieszkańców, przypominać i przestrzegać. Niestety im rzadziej mieszkańcy Wielunia sięgali po maseczki, tym częściej po bloczki z mandatami sięgali stróże prawa.
Funkcjonariusze będą kontrolowali przestrzeganie nowych obostrzeń i każde niestosowanie się do nich będzie się spotykało ze zdecydowaną reakcją.
Uprzedza tym razem fakty starszy aspirant Katarzyna Grela, a za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat karny do 500 zł.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiedziało, że będzie wysyłać SMS-y do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej. Wszystko po to, by pamiętać o przestrzeganiu obowiązujących zasad.
Wirus oczywiście wszędzie jest groźny i atakuje, nie pomijając nikogo. Dość wspomnieć, że ma go marszałek województwa, a prezydent Zgierza udał się na kwarantannę. Na kwarantannie jest również wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Z kolei prezydent Hanna Zdanowska sama zdecydowała o urlopie, choć służby sanitarne nie nałożyły na nią obowiązku izolacji. Ale trzeba też wspomnieć, że jeśli ktoś jest już albo może być chory, to absolutnie nie może narażać innych, wychodząc z domu czy ze szpitala. W Wieluniu rozpoczął się pierwszy w Polsce proces o ucieczkę chorego z obowiązkowej izolacji. Pewien mężczyzna w marcu uciekł ze szpitala zakaźnego w Zgierzu i komunikacją publiczną pojechał do Łodzi. Tę historię przypomina Krzysztof Zimoch.
54-letni Adam K. swoją ucieczką miał narazić życie i zdrowie wielu osób, przekonywała prokurator Martyna Podlewska, odczytując akt oskarżenia.
Działając z zamiarem ewentualnym, sprowadził niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób w ten sposób, że mimo umieszczenia w szpitalu zakaźnym w Zgierzu z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2, samowolnie oddalił się ze szpitala, po czym udał się środkami komunikacji publicznej do Łodzi, powodując zagrożenie epidemiologiczne i szerzenie się choroby zakaźnej, choroby koronawirusowej COVID-19.
Mężczyzna w marcu przyjechał po dłuższym czasie z Niemiec do Polski. Przekonuje, że wrócił do kraju w pełni zdrowy.
Na granicy miałem 263. Nie miałem żadnych objawów. Nigdy nie miałem kaszlu. Nigdy nie miałem 38 stopni temperatury. chciała.
Adam K. podróżował autobusem najpierw z Monachium do Wrocławia, a następnie z Wrocławia do Łodzi. W trakcie podróży zasłabł i z podejrzeniem zakażenia trafił do szpitala jednoimiennego w Zgierzu. Jak twierdzi, nie miał jednak świadomości, że wylądował w szpitalu zakaźnym, a swój stan tłumaczył stresem przed więzieniem. Adam K., jak się okazuje, był ścigany listem gończym za niespłacony kredyt.
Było żonu na korytarzu. Powiedziałem, że chce iść do domu. Czuję się brudny, zmęczony. Wtedy wreszcie w domu. Mam lęk przed lekarzami, oprócz chirurgów i naukowców medycznych. Reszty lekarzy unikam.
W taki sposób mężczyzna tłumaczył powód, dla którego uciekł przez okno na parterze. Oskarżony nie czuje się winny, bo jak twierdzi, nie wiedział, że szpital jest placówką zakaźną. Podejrzeń nie wzbudził w nim nawet nietypowy strój lekarzy. Wątpliwości sędziego Adama Karowicza budziły rozbieżności w zeznaniach oskarżonego z tymi, które składał w toku śledztwa.
Proszę pana, no dzisiaj pan twierdził, że zupełnie nie miał pan świadomości, że chodzi o koronawirusa. A tu jest taki fragment. Wszyscy wchodzili w maskach, chodzi o szpital w Zgierzu. Z tego powodu zdawałem sobie sprawę, że chodzi o koronawirusa w tym szpitalu, ale nie podejrzewałem, że ja mogę być chory.
Tak? Tak, zeznawałem po późniejszym takim czasie.
Po tym, gdy Adam K. uciekł ze szpitala, wsiadł w autobus i pojechał do swojej siostry, bo chciał pożyczyć pieniądze na bilet MPK. O pozytywnym wyniku dowiedział się dopiero później. Sąd czeka jeszcze na opinię biegłego, który na podstawie obecnej wiedzy o SARS-CoV-2 orzeknie, jakie realne niebezpieczeństwo uciekinier mógł stworzyć dla mieszkańców regionu. Na kolejnej rozprawie strony będą prawdopodobnie wygłaszać mowy końcowe. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia.
Ogólnie możemy mieć wrażenie, że nadchodzi czas decydującej próby, który pokaże, czy rządzący należycie przygotowali instytucje państwowe na drugą falę epidemii. Na razie można obserwować dziwne zmiany, takie jak rezygnacja miesiąc temu ze szpitali jednoimiennych, dedykowanych ciężko chorym na COVID-19, a teraz ponowne ich przywracanie. Takie niekonsekwencje mogą niepokoić. Dlatego tym bardziej sami powinniśmy dbać o siebie i robić wszystko, aby nie być skazanym na możliwości i wydolność polskiego systemu ochrony zdrowia. Za chwilę kolejne wydarzenia w naszym przeglądzie.